Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Pojawia się coraz więcej pieniędzy unijnych, między innymi unijnych, na budowę instalacji prosumenckich, a także na tworzenie odnawialnych źródeł energii. Jaką wybrać? Na jakie parametry uważać? Ile to kosztuje i jakie daje oszczędności? O tym dzisiaj w programie zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu dr Andrzej Sobolewski z firmy Coral. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy może od podstawowych informacji. Przede wszystkim, co to są tak zwane solary i ogniwa fotowoltaiczne?
Tak, to są dwie technologie, które bazują na absorpcji promieniowania słonecznego, przy czym działają one z różnymi mediami. Solary popularnie to są urządzenia, można powiedzieć, hydrauliczne, związane z instalacjami sanitarnymi. Produkują one gorącą, ciepłą wodę użytkową.
To się tak. Jak Państwo wejdziecie w różnorodne instrukcje, to zwykle jest takie określenie CWU.
Tak jest.
Ciepła woda użytkowa.
W niektórych wypadkach można również pokusić się o wspomaganie centralnego ogrzewania, jeżeli tej ciepłej wody użytkowej jest akurat nadmiarowo dużo. Z kolei technologia fotowoltaiczna to produkuje prąd ze słońca. Tutaj bezpośrednio promieniowanie jest zamieniowane na prąd elektryczny. Wprawdzie w modułach fotowoltaicznych, które dokonują tego procesu, mamy prąd stały, ale później odpowiednie urządzenia przekształcają je do takiej formy.
To tak zwany inwerter.
Tak jest. To jest inwerter albo falownik, niektórzy też tak nas nazywają, który dostosowuje postać tego prądu do takiej, której wymagają nasze urządzenia w domu.
Ale w razie czego możemy podłączyć samochód i też ładować z solara.
Tak,
mamy
oczywiście
stały prąd.
Tak, to są też różne technologie, bo możemy bezpośrednio wykorzystywać prąd stały, ale to są rzadkie przypadki póki jeszcze, co? Natomiast najczęściej wykorzystujemy mimo wszystko prąd ten zmienny, przemienny, który potem jest znowu przekształcany na prąd stały.
No to trzeba tam wiele razy to wykonać. To skupmy się na moment na solarach. Jaka jest relacja pomiędzy powierzchnią domu a powierzchnią instalacji, czy ilością instalowanych tych urządzeń do podgrzewania wody?
Te urządzenia oczywiście są w bardzo różnych formach występują i w różnych technologiach. Mamy kolektory płaskie albo też próżniowe. One mają różną sprawność i dobierane są z uwagi właśnie na charakterystykę zapotrzebowania na wodę. W takim klasycznym przypadku można założyć, że czteroosobowa rodzina by wymagała dwóch kolektorów słonecznych na dachu.
Czyli takie dwie płyty, tafle.
Dwie takie płyty. Takie płyty współpracowałyby zapewne z jakimś zasobnikiem na ciepłą wodę. Pojemność tego zasobnika jest oczywiście też dobierana w zależności od zużycia. Przy czym praktyka już w naszym kraju i też w województwie pokazuje, że nie warto jest przewymiarowywać takich instalacji. To znaczy, żeby nie było tej produkcji zbyt dużo w stosunku do naszych potrzeb. Dlatego warto się pokusić o dokonanie audytu zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i precyzyjnie dobrać taką instalację.
Czyli nie ma takich tolerancji, że na przykład czteroosobowa rodzina to jest to od do.
No, oczywiście są pewnego rodzaju wskaźniki. Często się nimi posługujemy nie tylko w przypadku kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki. One raczej mają nam pokazać, jakie mamy skalę zjawiska. Natomiast dobrze wykonana instalacja powinna być szyta na miarę. I w mojej opinii ona zabezpiecza ewentualnie potem użytkowników przed niepotrzebnymi kosztami eksploatacyjnymi. Bo jeżeli mamy nadmiar ciepłej wody użytkowej, to oczywiście jest automatyka, która nie pozwala, aby doszło do zwiększenia się parametrów zagrażających bezpieczeństwo eksploatacji.
Przegrzania tej wody, tak?
Tak, czyli zbyt wysokiej temperatury, a jednocześnie i ciśnieniu. W związku z tym mamy szereg urządzeń, które zabezpieczają, ale one wymagają działania. To działanie polega na tym, że mieszamy gorącą wodę z zimną, a więc musimy tą gorącą gdzieś wykorzystać, a ewentualnie w najgorszym wypadku
jak to się ładnie mówi, zrzucić.
Zrzucić ją do kanalizacji. Mamy w związku z tym dodatkowe koszty. Po pierwsze woda, którą musimy pobrać, aby ją wymieszać. Po drugie prąd, który tą wodę będzie cyrkulował. Po trzecie gorącą wodę zrzucamy do kanalizacji, w związku z tym płacimy za ścieki. A więc jeżeli mamy przewymiarowaną instalację solarną, no to generuje ona zwiększone koszty eksploatacyjne, zupełnie niepotrzebne.
Chyba, że od razu założymy, że tę instalację solarną podłączamy do kaloryfera, żeby utrzymać określoną temperaturę, kiedy wyjeżdżamy, kiedy nie do końca idziemy do pracy na przykład i w tym czasie, żeby nie dodatkowo pieca nie rozpalać, to możemy tę część owej ciepłej wody użyć do ogrzania pomieszczenia.
Tak, zgadza się. Natomiast raczej tutaj bym to traktował jako taki bufor bezpieczeństwa dla solarów, po to, żeby nie było tego zrzutu niepotrzebnego. Rzeczywiście tak to również można rozwiązać.
To jak to szycie na miarę zmierzyć?
Wydaje mi się, że tutaj w przypadku solarów sprawa nie jest taka prosta i oczywista, bo właściwie nikt nie mierzy ciepłej wody użytkowej, którą się zużywa.
No tak, odkręcamy kran w kuchni, myjemy.
I ją po prostu używamy. Natomiast wydaje mi się, że warto by było mimo wszystko taki audyt zapotrzebowania, czy też profilu zużytkowania wody jednak zrobić i zrobić przynajmniej przymiarkę do tego, ile tej wody ewentualnie się zużywa, czyli policzyć jakąś statystyczną ilość energii zużywanej na kąpiel, na ilość osób właśnie w budynku, ich wiek, potrzeby na ciepłą wodę i tym podobne parametry bierzemy pod uwagę po to, żeby przynajmniej zbliżyć się do takiego ideału.
No ale gdyby tak wziąć przeciętną czteroosobową rodzinę w przeciętnym domu, to w pana opinii, bo wiele instalacji już zaprojektowaliście, ile to mniej więcej owej ciepłej wody użytkowej się zużywa?
Akurat tutaj nie projektowaliśmy takich instalacji, natomiast w typowym domku czteroosobowym zasobniki na ciepłą wodę są w granicach 200 litrów. Przy większym zapotrzebowaniu albo przy większej ilości osób 300-litrowe się również spotyka.
No bywa też, że są 450-litrowe albo 600-litrowe. To jeśli chcemy sobie magazynować energię, wykorzystać to jako akumulator, ale to jest temat na inną rozmowę. To tyle, jeśli chodzi o owe solary. Natomiast jeśli chodzi o fotowoltaikę, to jak to wszystko liczyć?
No jeśli chodzi o fotowoltaikę, to tutaj mamy zdecydowanie prostsze procedury doboru takich instalacji. Po pierwsze dlatego, że prąd jest generalnie mierzalny. Dostawca prądu...
Możemy sobie wziąć rachunek za prąd i tam zobaczyć, ile zużywamy miesięcznie, półrocznie albo rocznie.
Dokładnie tak. W związku z tym to szycie na miarę, o którym rozmawiamy, jest zdecydowanie łatwiejsze i możemy w pełniejszym stopniu wykorzystać potencjał tej technologii. W przypadku solarów nie wykorzystujemy całego potencjału, który mamy na dachu, z uwagi na to, że jak się woda nagrzeje, to po prostu więcej już jest, nie jesteśmy w stanie wykorzystać. W przypadku fotowoltaiki mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ nadmiar energii, która zwykle w domkach jednorodzinnych, w ogóle w gospodarstwach domowych się pojawia, możemy na przykład dystrybuować do sieci energetycznej. Prawo, które obowiązuje od 2015 roku, bodajże od 1 lipca, reguluje ten proces dystrybucji. Nie jest on traktowany jako działalność gospodarcza, nie powstaje żaden obowiązek podatkowy. Rozliczenie występuje ilościowo. Przy czym tutaj występuje, można powiedzieć, pewien koszt zmagazynowania tej energii w sieci i ustawodawca przewidział tutaj dwa poziomy. W taki sposób to jest realizowane, że dla instalacji do 3 kW, a więc dla takiej przeciętnej polskiej rodziny, mamy tak zaproponowany tak zwany system opustów. Polega on na tym, że za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci taki wytwórca może następnie pobrać 80%, czyli 0,8 kWh.
Czyli oddaliśmy do sieci 1 kWh, pobieramy tę 1 kWh później, kiedy
wieczorem,
na przykład nie ma,
kiedy
słońca,
nie ma słońca.
Ale płacimy nie 100%, tylko
80%.
20%.
20%. 80% oszczędzamy.
Oszczędzamy 80%.
Tak jest. W związku z tym, jeżeli uszyjemy na miarę, już się trzymajmy tego określenia, instalację w taki sposób, że wyprodukujemy mniej więcej tyle, ile w ciągu roku zużyjemy, to wówczas nasza oszczędność to jest nie mniej niż 80% tej wyprodukowanej energii. W związku z tym fizycznie nasze rachunki za energię spadną praktycznie do tej wartości, do tych
4/5, jakby nie liczyć.
Tak jest.
Czyli nie płacimy złotówki, czy 100 zł, czy 200 zł, ale płacimy odpowiednio...
O 80% mniej.
Także jest o co walczyć.
Tak.
Ale tutaj wyjaśnimy te kwestie 3 kW
i większe.
Bo jak to jest? Czy jeśli zużywamy do 3 kW, czy warto troszeczkę więcej? No bo zdarzyć się może, że jeszcze włączymy piekarnik, jeszcze tam parę innych rzeczy i będzie tego prądu nam potrzeba więcej. Czy opłaca się przeskalowywać tę instalację?
Mhm. Tutaj mogę powiedzieć o mojej prywatnej opinii na ten temat. W mojej opinii nie jest warto robić takich rzeczy, chyba że mamy plany rozwojowe i wiemy, że w najbliższej przyszłości, to może być najbliższe 2, 5, 10 lat, wtedy kiedy ta instalacja będzie pracowała, planuje się, że taka typowa instalacja fotowoltaiczna powinna pracować przez 25 lat. Okresy gwarancyjne sięgają nierzadko 10 lat na urządzenia, które montujemy w takiej sytuacji. I jeżeli mamy plany rozwojowe, na przykład, nie wiem, powiększenie się rodziny, zamontowanie większych urządzeń,
prowadzenie teściów, rodziców i tym podobne rzeczy,
to wówczas można by było rozważyć zwiększenie potencjału w stosunku do obecnego zużycia. Natomiast jeżeli takich planów nie ma, to sam fakt zamontowania większej mocy, niż by wynikało to z naszych potrzeb, nie będzie dla nas specjalnie korzystne z uwagi z punktu widzenia ekonomii.
Bo tak, tutaj do 3 kW mamy te 80% tego zwrotu, ale już powyżej 3 ten zwrot jest mniejszy.
Jest mniejszy, jest on wyrażony w 70%, 0,7 tam jest współczynnik, ale to nie jest problem tego bilansowania. Problem polega na tym, że ustawodawca przewidział sytuację nadwyżki i jeżeli jesteśmy w stanie skompensować swoją nadwyżkę ilością energii, którą potrzebujemy, to możemy skorzystać z tych wskaźników bilansowania, czyli 0,8 do 3 kW i 0,7 do 10 kW. Jeśli natomiast wykroczymy poza nasze potrzeby, czyli pobierzemy mniej niż wyprodukowaliśmy w skali roku, to wówczas ta nadwyżka pozostaje do dyspozycji w zakładzie energetycznym i nie są nam żadne pieniążki za to przeznaczone.
Czyli mamy tam gdzieś zmagazynowane, ale jak nie zużyjemy, to...
To nie możemy tego wykorzystać w inny sposób, niż tylko bilansując swoje zużycie.
To teraz, jeśli można, skupmy się na tym przeliczaniu. No mamy domek, mamy określoną liczbę żarówek, mamy określoną liczbę punktów poboru prądu, no chociażby piekarnik. Mówimy o instalacji 3000 W, a nasz piekarnik ma 2000. To jak to te 2000 sumując i jak się zmieścić w tych 3 kW?
Mhm. Fotowoltaika, w ogóle generalnie technika solarna należy do pogodowo niestabilnych źródeł energii. W związku z tym tutaj ilość wyprodukowanej energii bardzo mocno zależy od warunków pogodowych. To trzeba mieć na uwadze. Również trzeba mieć na uwadze to, że w zależności od pory roku to słońce inaczej operuje, inaczej działa. A więc najwięcej energii będziemy produkowali latem, najmniej oczywiście zimą, wtedy kiedy mamy słoneczko bardzo nisko, ono krótko operuje i tej energii jest relatywnie mniej. Dlatego w przypadku techniki solarnej raczej posługujemy się wskaźnikami energii produkowanej okresowo. Najczęściej spotykanym okresem jest rok, bo jest łatwo wtedy porównywać, przeliczać, dobierać, projektować. W związku z tym nie patrzymy tutaj raczej na to, jaka będzie moc na dachu, jaka jest moc urządzeń w budynku. Patrzymy raczej, ile energii, czyli nie kilowatów, a kilowatogodzin jesteśmy w stanie pozyskać z takiej instalacji i ile możemy tej energii wykorzystać na nasze potrzeby. I jeżeli przykładowo w danym momencie pobieramy dużo energii, niech to będzie 10 kW z uwagi na to, że pracuje piekarnik, kuchenka jakaś tam elektryczna, jakieś dodatkowe urządzenia, a na dachu mamy powiedzmy 2 kW. To oczywiście powstanie pewien niedomiar. Będziemy musieli uzupełnić energię produkowaną w naszej instalacji z energią normalnie z sieci. Tym niemniej jednak w rachunku rocznym one się po prostu zbilansują, bo jest...
Czyli jednorazowo, tak szczytowo, gdybyśmy wszystko włączyli, to wydaje się, że tej energii potrzeba bardzo dużo i budowanie takiej instalacji pod ten szczytowy pobór, no nie ma sensu. Chodzi o to, żeby zbudować instalację, która będzie zapewniała tą taką przeciętną konsumpcję.
Dokładnie. Dokładnie. Tutaj myślę, że bardzo pomocna byłaby grafika, no w radiu nie możemy tego pokazać, profilu zużycia energii w przeciętnym domu. Jasno to statystyki pokazują, że w przeciętnym domu mamy dwa
okresy. Ale jeśli pan prześle taką grafikę, to my na stronie to umieścimy internetowej.
Dobrze, nie ma żadnego problemu. Mamy dwa punkty szczytowe, a więc godzinę szczytu porannego, jest to mniej więcej w godzinach między 6 rano a 7.30 do 8. Potem właściwie zużycie w domkach spada praktycznie do zera i dopiero w granicach godziny 16-17 wchodzimy na szczyt popołudniowy. On się utrzymuje do godziny 21-22. Co pokazuje nam, że wtedy, kiedy fotowoltaika przykładowo latem najlepiej i najbardziej efektywnie działa, nas w domu nie ma. Stąd ustawa o odnawialnych źródłach energii, czyli nasze ustawodawstwo i prawo, które funkcjonuje, wychodzi naprzeciw takiemu problemowi i pozwala takim prosumentom, czyli osobom, które i produkują, i konsumują, na bilansowanie tej energii w czasie, kiedy nie jest ona pobierana.
Czyli jesteśmy w pracy, jesteśmy w szkole, produkujemy maksimum energii, oddajemy to do sieci, ale kiedy mamy ten wieczorny szczyt, kiedy słońca nie ma, możemy spokojnie to odebrać z tej sieci.
Tak jest. Dokładnie tak. Co oczywiście sprawia, że inwestowanie w fotowoltaikę w perspektywie 5, 10, 15 lat jest jak najbardziej uzasadnione.
Jakie to są pieniądze, żeby taką instalację zbudować? O tym powiemy za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu dr Andrzej Sobolewski z firmy Koral. Może na początek odpowiedzmy na pytanie naszego słuchacza za pomocą komunikatora. Zadane zostało to pytanie. Ile lat takie panele fotowoltaiczne mogą efektywnie produkować? Bo słyszał nasz słuchacz, że tylko 10 lat i trzeba będzie potem te panele wymieniać na nowe. Czy to prawda?
Nie do końca. Bym wyjaśnił od razu. Generalnie, jeśli chodzi o moduły fotowoltaiczne, mają one dwa typy gwarancji. Pierwszy typ gwarancji to jest taki ogólny typ gwarancji na urządzenie, czyli na wady ukryte, można by powiedzieć, i każdy producent każdego urządzenia taką gwarancję udziela. Standardem w przypadku modułów fotowoltaicznych jest gwarancja 10-letnia, aczkolwiek współcześni producenci bardzo mocno poszerzają granice wyznaczone przez standard.
I już 12 lat nawet.
20.
O,
nawet 20 lat. Dokładnie tak. Rzeczywiście jeszcze przed 3 lata temu ktoś, kto dawał 12 lat, był bardzo do przodu, jeśli chodzi o pozostałą stawkę. 2 lata temu, rok temu pojawiły się moduły z gwarancją 15-letnią. W tym momencie ci najbardziej poważni producenci o dobrej historii, o dużym doświadczeniu są w stanie gwarantować pracę bezawaryjną przez 20 lat. Natomiast mówiliśmy jeszcze o drugim typie gwarancji. To jest gwarancja na tak zwaną moc. I myślę, że to o to tutaj słuchaczowi chodziło.
Czyli że wzrast z wiekiem sprawność zamiany słońca na prąd spada.
Bym powiedział efektywność niż sprawność. Wynika ona głównie z faktu, że to słońce jednak działaniem ultrafioletowym działa i materiał po prostu ulega degradacji. Ta degradacja jest mierzalna. Przyjęło się uważać standard liniowy w tej chwili, już nawet nie schodkowy tak jak kiedyś. Przyjęło się właśnie taką liniową gwarancję przyjmować jak na poziomie 0,8% każdego roku, przy czym nie mniej niż spadek do 80% w okresie 25 lat. Czyli on rzeczywiście liniowo maleje, natomiast ten okres 25-letni wcale nie dyskwalifikuje takich modułów do utylizacji. Oczywiście podejrzewam, że w perspektywie 25 lat bardzo wiele się zmieni i chyba nikt już nie będzie po prostu chciał mieć takich urządzeń na dachu za 25 lat.
Co nie zmienia... Technologia się moralnie zestarzeje, trzeba będzie wprowadzić nową.
Tak, i podejrzewam, że nawet okres 10-letni może być na tyle odległy technologicznie, że użytkownik będzie po prostu chciał wymienić na bardziej sprawne urządzenia.
To teraz o pieniądzach. Zacznijmy od solarów. Ile taka instalacja kosztuje przeciętnego zjadacza chleba, gdyby chciał oczywiście te solary sobie w domu zbudować.
Będę się tutaj posługiwał przy omawianiu tej kwestii wskaźnikiem przeciętnej rodziny, czteroosobowej. Jestem przekonany, że można znaleźć na rynku rozwiązania solarne w granicach od 12 do 18 tysięcy złotych, w zależności od tego, z jakich materiałów i jakich komponentów są one budowane. Czyli to dotyczy wszystkich komponentów, z samego zbiornika, czy też
kompletna
zasobnika.
Kompletna instalacja, od początku do końca, tak, zbudowana, zainstalowana w domu i funkcjonująca.
Tak jest.
Pod klucz.
Pod klucz. Natomiast w przypadku fotowoltaiki posługujemy się tutaj wskaźnikiem również ceny za tak zwany kilowat. Czyli też ujmujemy wszystkie komponenty, montaż, podłączenie i uzgodnienia w zakładzie energetycznym. I tutaj ceny, myślę, że dla domków jednorodzinnych można by było założyć, że może to być w granicach 6 tysięcy złotych.
Za 1 kilowat.
Za 1 kilowat. Przy czym ta cena będzie ruchoma w zależności od ilości zamontowanej na dachu.
No ale jak chcemy zbudować taką klasyczną instalację prosumencką, żeby skorzystać z owej 80% zniżki, no to instalacja jest 3 kW, czyli 3 takie panele musimy na dachu założyć.
Nie.
Nie?
Nie, nie panele. Mówimy w tym momencie o fotowoltaice, prawda?
Tak, o fotowoltaice.
Nawet posłuszmy się może jednak tym początkowym przykładem 3 kW dla takiej typowej rodziny. 3 kW będą w tym momencie zajmowały około 11-12 modułów fotowoltaicznych na dachu. Każdy z nich ma około 1,70 m² powierzchni. W związku z tym 3 kW instalacja musiałaby zajmować w granicach 22 m². A więc nie 3, tylko około 11. Ponadto w cenę, mówiliśmy o cenie jeszcze pozostałych urządzeń i...
No cała instalacja pod klucz.
Pod klucz.
Zamawiamy od początku do końca.
Tak, to ona będzie kosztowała 3 kW w granicach 18 do 20 tysięcy złotych. W zależności oczywiście od komponentów, producenta, okresu gwarancyjnego.
Czyli przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej w instalacjach solarnych od 12 do 18 tysięcy.
Tak.
Natomiast jeśli chcemy produkować energię i jednocześnie ją konsumować, taka klasyczna instalacja to jest około 20 tysięcy złotych wydatek.
Tak.
Tak można by w takich kosztach się zmieścić.
Tak, myślę, że spokojnie byśmy znaleźli dostawców tych technologii w tych cenach.
Odpowiednio sprawnych, czy to są najtańsze instalacje?
Nie, nie. To myślę, że to są ze średniej klasy urządzenia, które spokojnie można by było polecić i gwarantować ich działanie zgodnie z deklaracjami producenta.
To daje zyski? Jak długo taka instalacja może się zwrócić? Przy ciepłej wodzie użytkowej i przy fotowoltaice?
Mhm. Jeśli chodzi o ciepłą wodę użytkową, to oczywiście wszystko zależy od tego, ile tej energii musimy zużyć na podgrzanie wody. W związku z tym ona jest silnie...
Albo wziąć gaz, albo tak, napalić w piecu,
tak,
czy z rębkami, czy węglem.
Czy elektrycznie.
Czy elektrycznie nawet.
Mówimy w jednym i w drugim wypadku o oszczędnościach, a nie zarabianiu. Czyli też nie mamy przychodu, tylko oszczędzamy. A więc jeśli oszczędzamy, to oszczędzamy coś, co wykorzystujemy w danym momencie. A więc tutaj ta stopa zwrotu bardzo silnie zależy od dwóch czynników. Tego, czym grzejemy, tą wodę do tej pory oraz tego, ile tej wody zużywamy. Prościej jest w przypadku fotowoltaiki, bo to jest tylko kwestia, ile zużywamy tak naprawdę, ale też i stawki za energię elektryczną.
A jeśli płacimy rachunek elektryczny około 200 zł miesięcznie, to oznacza, że w ciągu roku to jest 2400 zł. Jeśli wydamy 20 tysięcy na zbudowanie instalacji fotowoltaicznej, no to okres zwrotu to jest...
Od 8 do 10 lat.
8-10 lat.
Tak jest. Dlatego bardzo często nasi klienci poszukują jakiegoś dofinansowania takich inwestycji i rzeczywiście pojawiają się okresowo na rynku różnego rodzaju programy wsparcia finansowego, które radykalnie zmniejszają wydatki na budowę takich instalacji.
Czyli zwiększają zainteresowanie
Tak, zdecydowanie.
Z tymi instalacjami.
Oczywiście. To
jeśli zatem jest taka możliwość, a teraz sporo gmin będzie korzystało z różnorodnych unijnych dofinansowań do budowy takich instalacji, to no, z reguły finansowanie jest około 70%, konsument płaci około 30%, to od razu radykalnie zmniejsza koszt całej inwestycji.
Proporcjonalnie. Więc jeżeli mamy okres zwrotu 8-10 lat w przypadku wkładu własnego 100%, no to przy 70% dotacji spadamy do 2-3 lat.
Czysty zysk.
Czysty zysk, zważywszy na to, że ta instalacja będzie następnie pracowała niewątpliwie przez następne 10-15 lat. A więc tutaj na pewno warto rozważyć tego typu inwestycje.
Ale najpierw trzeba wszystko skalkulować, najpierw trzeba dokładnie zajrzeć przepisy, uzgodnić wszystko, żeby no, koszty raptem radykalnie nam nie wzrosły, bo jakiś podatek będziemy musieli zapłacić. No i najważniejsze, czy nasz budynek nadaje się do tego rodzaju konstrukcji, bo to też jest istotne.
Myślę, że to jest najważniejszy aspekt. Czy konstrukcja dachu wytrzyma dodatkowe obciążenie wynikające z budowy takich urządzeń? To jest rzeczywiście zagadnienie, któremu warto poświęcić nieco czasu. Najlepiej zrobić to wspólnie z konstruktorem budynku, jeżeli oczywiście on ma pełną dokumentację i wiemy, kto skonstruował, kto wybudował. Natomiast jeżeli nie mamy takich danych, istnieje możliwość zlecenia ekspertyzy wytrzymałości takiego dachu. To są oczywiście jakieś tam koszta, które trzeba ponieść. Tym niemniej jednak dla tak zwanego świętego spokoju warto,
bezpieczeństwo.
Warto to mieć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie formalne, to sprawa jest dosyć jasna na dzień dzisiejszy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii dosyć mocno uregulowała i proces przyłączania do sieci energetycznej. Tutaj akurat ustawodawca nałożył obowiązek na operatorów sieci odkupu całej wprowadzonej energii. W związku z tym operator sieci nie może odmówić ani przyłączenia, ani również odbioru dostarczonej energii.
I kompensowania później.
I kompensowania, oczywiście.
Poboru i oddawania.
To jest ustawowy jego obowiązek. Mało tego, na cele tego rozliczenia on, czyli operator, również musi montować na własny koszt dwukierunkowy licznik, czyli ten układ pomiarowo-rozrachunkowy.
Który będzie w stanie zmierzyć, ile oddaliśmy do sieci
tak
i ile pobraliśmy.
Tak jest. W związku z tym tutaj koszty i formalności praktycznie po stronie inwestora nie istnieją. Również jest wyjaśniona kwestia podatków. Ponieważ nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, taki obowiązek opodatkowania również póki co nie funkcjonuje. Mówię póki co, bo nie wiemy tak naprawdę, jak nowelizacja ustawy będzie ten proces regulowała.
Na razie jest zero.
Na razie obecnie funkcjonująca ustawa nie narzuca obowiązku podatkowego.
A za chwilę jeszcze powiemy o takiej przyszłości, która czeka no, nas również, bo przepisy idą w tę stronę, rozwój technologii. Powiemy o domu pasywnym.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Tylko proszę nie czepiać się słówek. Na koniec o najwyższym poziomie inwestycji indywidualnych w odnawialne źródła energii, czyli w tak zwane domy pasywne. To jest pewien skrót myślowy, ale no taka przyszłość będzie. Chodzi o to, żeby zbudować dom, który będzie pochłaniał jak najmniej energii. I do życia, i do ogrzania, i do funkcjonowania. Co to oznacza w dom pasywny?
Czasami funkcjonuje też inne pojęcie. Mówimy o domach zeroenergetycznych, czyli są to budynki, które buduje się w specjalnych technologiach po to, by rzeczywiście ograniczyć do zera potrzeby energetyczne dostarczane z zewnątrz tego domu. W związku z tym taki dom będzie musiał posiadać jakąś formę generowanej energii. Zapewne będzie to prąd elektryczny, ponieważ jest on najbardziej uniwersalnym medium, które można przekształcić właściwie na temperaturę, czyli na ciepło. Do ogrzewania również takie domy są używają prądu zwykle.
Natomiast mają odpowiednią izolację i tym podobne rzeczy.
To jest tak jakby ta druga płaszczyzna, czyli są to materiały o odpowiednich parametrach przenikalności termicznej, tak żeby wywoływać komfort użytkowania, czy też przebywania w takim pomieszczeniu, a więc latem będą chroniły przed zbyt wysoką temperaturą, a zimą z kolei utrzymywały temperaturę na zadowalającym poziomie, pomimo tego, że na zewnątrz będą nieprzyjemne warunki.
Dlaczego mówimy tutaj o odnawialnym źródle energii i domu pasywnym? No właśnie dlatego, że taki dom będzie sobie też mógł wytwarzać dzięki różnorodnym instalacjom energię, użytkować ją albo sprzedać i coś wziąć z sieci, albo tak, żeby bilans funkcjonowania tak, zamknął się w zerze.
Dokładnie, osobowo wokół zera. Tutaj oczywiście taki dom będzie musiał być wyposażony w bardzo wiele różnych urządzeń, między innymi mechaniczną wentylację, czy też rekuperację, odzysk ciepła z wydychanego przez dom powietrza, odzysk ciepła ze spuszczanej ciepłej wody użytkowej, odzysk ciepła z gruntu, ponieważ ten budynek również jakąś powierzchnię będzie zajmował. Często są takie właśnie czerpnie ciepłego powietrza do wentylacji, podwyższające sprawność całego procesu. No i oczywiście materiały izolacyjne, zarówno podłoża, dachu, ścian, specjalne okna, specjalna architektura takich budynków, na przykład od strony północnej, rzadko kiedy stosuje się duże okna, duże elewacje przeszklone. Unika się tego ze względu na duże straty z tego tytułu.
No i oczywiście, raczej okna na południu, tak, bądź dokładnie. Południowym zachodzie.
Tak jest, dokładnie. Czyli to już to jest pewna filozofia, bym nawet powiedział, już nawet nie tylko sztuka budowlana, ale pewna filozofia, która no, zmienia mimo wszystko nasze podejście do tego, czym jest tak naprawdę dom.
Koszt zwykłego domu i domu pasywnego, jakby tak porównać. 10 razy droższy?
Myślę, że 10 razy droższy to nie. Sądzę, że tutaj nie mam żadnych danych. My nie budujemy domów pasywnych czy też zeroenergetycznych. Natomiast śledząc doniesienia prasowe i to, co się dzieje w branży oraz firmami, które projektują takie rozwiązania, myślę, że ten koszt byłby po prostu trzykrotnie wyższy w tym momencie, ale z każdym rokiem ten dystans będzie malał.
Możemy też zbudować dom nie pasywny, ale dom aktywny, w sensie takim, że będzie na nas zarabiał. Czyli będzie produkował energię, będzie pozwalał, no skoro już zajęliśmy określoną powierzchnię, zainwestowaliśmy w dach i mamy konstrukcyjnie rzeczy, na których możemy pewne instalacje zbudować, to możemy również dojść do tego, że ten dom będzie zarabiał na swoje utrzymanie.
Daleki byłbym od takiego wniosku, mimo wszystko.
Ale przyszłość taka może być.
To zależy od prawodawstwa i ustawy. No, ustawa w obecnym kształcie, jeżeli chodzi o generację w takich zwykłych domach przeciętnego Polaka, to jest jasno na razie wytyczony trend, że nie służy ona dla zarabiania pieniędzy.
Czyli bilans powinien wyjść na
tak,
zero.
Tak, ona jest, ustawa jest tak...
Pasywna w tym momencie.
Tak, dokładnie, jest pasywna w tym sensie, że nie zakłada możliwości czerpania dochodu z produkowanej energii. Natomiast bardzo ułatwia oszczędzanie. I jeżeli mówimy o zysku, to proszę brać go pod kątem właśnie oszczędności. A sądzę, że oszczędność jest bardzo wielkim wyzwaniem, które nas spotyka w przyszłości. Już w tym momencie mówi się o rozwiązaniach planowanych ograniczeń mocy. Szczególnie dotyczy to dużych zakładów, co oczywiście wymaga zmiany topologii, w ogóle całego systemu zasilania, ponieważ musimy mieć możliwość raz, że monitorowania tego zużycia, dwa, sterowania tym użyciem w zależności od potrzeb, trzy, kontraktowania planowanych wyłączeń. Są to rozwiązania, które w najbliższej przyszłości, sądzę, wejdą do naszego codziennego życia. Nie unikniemy tego, ponieważ nie znajdziemy prawdopodobnie nowszych, bardziej efektywnych generatorów energii. Raczej musimy poszukać sposobu, jak ją oszczędzać. Jak zachować tą, którą jesteśmy w stanie wyprodukować, by zużywać jej mniej.
Jeden z ekspertów w naszym województwie z Politechniki Białostockiej wyliczył, że rocznie wydajemy na ogrzewanie, na utrzymanie domu około 6 miliardów złotych. To może być ta skala oszczędności, którą jesteśmy w stanie stworzyć. tworzyć właśnie odpowiednio przebudowując instalacje, tworząc owe domy pasywne, czy korzystając z odnawialnych źródeł energii. I to jest ten rachunek, który, no to jest ta liczba, którą możemy ewentualnie zaoszczędzić i owych 6 miliardów nie wydawać na ogrzewanie, możemy je wydać na drogi, na przedszkola, na szkoły.
Na pewno znajdzie się zastosowanie dla tych oszczędności, natomiast też proszę pamiętać o tym, że wydatek na dom pasywny jest to wydatek, no, powiedzmy, inwestorski, jednorazowy. Koszty jego eksploatacji i utrzymania tego budynku znacząco są niższe niż przeciętnych budynków i tutaj im dłużej w czasie będziemy go eksploatowali, tym relatywnie ten koszt jednostkowy, bym tak się wyraził, będzie mniejszy. Dotyczy to wszystkich inwestycji tego typu, również i fotowoltaiki czy solarów. Z każdym jednym rokiem koszt wyprodukowania energii z tych instalacji będzie znacząco mniejszy niż ten, który musimy ponieść w przypadku zakupu, czy to ciepłej wody użytkowej, czy też elektryczności. I tak samo z domami pasywnymi. Oszczędności tego typu na pewno będą, nawet trudno nam sobie wyobrazić, do jakiego poziomu możemy zejść z oszczędnościami energetycznymi dla takich budynków w perspektywie czasu.
To wszystko jest właśnie, przekłada się na czas, na pieniądze. Jeśli odpowiednio wcześnie zainwestujemy, będziemy mogli te oszczędności mieć. A teraz, jak się pojawiają pieniądze, które wspierają budowę tego rodzaju instalacji, jeśli ktoś może, to niech korzysta.
No, zachęcałbym do tego bardzo, zwłaszcza, że wydaje mi się, że w obliczu bardzo różnych anomalii pogodowych i tych wymagań, które stawiamy sobie dzisiaj jako społeczeństwo, wymagań jakościowych powietrza, wody, ilości dostępnej wody chociażby, czy czystego powietrza, te problemy są coraz bardziej palące, coraz bardziej nas dotykają, coraz więcej czasu temu poświęcamy i sądzę, że te wymagania będą na nas wymuszały po prostu zmianę naszej mentalności w użytkowaniu energii. Musimy bardziej świadomie z tego korzystać i przejawem takiego korzystania są już dzisiaj programy wsparcia finansowego dla budowy i pobudzenia sektora odnawialnych źródeł energii.
Dziękuję bardzo. W studiu gościliśmy doktora Andrzeja Sobolewskiego z firmy Koral, Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.